Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam Państwa oglądających nas na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku oraz słuchających nas przed odbiornikami. Moim Państwa gościem jest Marcin Biskupski, nowy zastępca prezydenta Szczecina. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Właściwie to jeszcze tak nierozpakowany do końca prezydent Szczecina, nowy
jeszcze,
zastępca.
Tak, jeszcze jesteśmy na takim początku organizacyjnym, tak naprawdę dwa dni. Wczoraj praktycznie cały dzień dwa ważne wydarzenia, Komisja Kultury oraz otwarcie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Zdrojach po pięknym remoncie dla dzieci, które tego potrzebują. W związku z tym tak naprawdę dopiero dzisiaj będę się rozpakowywał i spotkam się z dyrektorami poszczególnych wydziałów. W związku z tym tak naprawdę od dzisiaj zaczynam.
To nim przejdziemy do tej wczorajszej komisji do spraw kultury, to zapytam, czy panu szkoda, panu przykro, że Jakub Skrzywanek, dyrektor Teatru Współczesnego, ucieka do Narodowego Teatru Starego w Krakowie?
No jest to niewątpliwie bardzo wybitna postać, jeśli chodzi o dyrektorów artystycznych, ale też rozumiem go z drugiej strony. To znaczy awans, który ma przed sobą, jest no niesamowity. To jest kolejny krok w jego karierze do przodu i jeśli taką szansę otrzymał, a jak rozumiem, tak to się stanie od 1 września, no to jest kolejny krok w jego karierze, a my będziemy musieli znaleźć osobę, która będzie go godnie reprezentować i zastępować.
Czyli nie dało się zatrzymać Jakuba Skrzywanka w Szczecinie?
Przyznam się szczerze, że to trzeba by o to pytać już moją poprzedniczkę, jakie były rozmowy w tej sprawie, ale wydaje mi się, że czasami są takie oferty, których się po prostu nie odrzuca.
Ale generalnie Jakub Skrzywanek był jedną z tych postaci, która rozpoczęła ostrą dyskusję w Szczecinie na temat kultury. Wczoraj odbyła się ta komisja do spraw kultury. To też efekt listu, który wpłynął do magistratu o tym, że w kulturze dzieje się źle. I co udało się ustalić na tej komisji? Jakie są plany?
Przede wszystkim bardzo się cieszę, że w zasadzie jakieś 3 tygodnie od momentu, kiedy ten list otwarty się ukazał, od razu zadziałaliśmy. Ja w dniu, w którym prezydent Krzystek prezentował mnie jako kolejną osobę, która wejdzie do zarządu miasta, powiedziałem, że dla mnie najważniejsza jest rozmowa i dialog. I wydaje mi się, że zaczęliśmy, to był drugi dzień mojej pracy na tym stanowisku i od razu zaczęliśmy od Komisji Kultury. Dziękuję za to, że przewodnicząca Wiktoria Rogaczewska tak szybko tą komisję zwołała. Przede wszystkim uspokoiliśmy emocje. Zdajemy sobie sprawę z tego, że najważniejszą kwestią oprócz pieniędzy dla kultury, dla organizacji pozarządowych jest pewna transparentność działań i taka transparentność częściowo już została wprowadzona przez panią dyrektor Serwę. To są bardzo dobre ruchy, zresztą to potwierdzili też autorzy tego listu otwartego.
Panią dyrektor Wydziału Kultury.
Panią Dorotę Serwę. Tak, panią dyrektor Wydziału Kultury. I zrobiliśmy krok w dobrą stronę. Autorzy listu mówią, że tak, oczekiwali tego typu zmian. Być może jeszcze zrobimy kilka kroków dalej, aby ta transparentność i przejrzystość, dlaczego ktoś ma określoną liczbę punktów, dlaczego został jego wniosek oceniony gorzej. To musi być jasne, to musi być przejrzyste i autorzy projektów, podobnie jak to jest w przypadku projektów unijnych, ja od 15 lat zajmuję się projektami, realizacją projektów unijnych i tam faktycznie to jest oczywiste. To znaczy każdy widzi listę rankingową, każdy wie kto ile dostał, który wnioskodawca, jaką ma liczbę punktów, dlaczego jego wniosek został odrzucony. Ja i pisałem wnioski i te wnioski moje były odrzucane, czasami były też akceptowane. Byłem też po drugiej stronie, oceniałem wnioski. I zawsze jest najpierw ocena formalna, trzeba to zweryfikować, czy wniosek jest kompletny, czy są wszystkie podpisy, czy są wszystkie załączniki, czy jest budżet, a później jest ocena merytoryczna i ta ocena merytoryczna też musi być prowadzona w sposób przejrzysty. Najlepiej, jeśli to robi faktycznie zewnętrzna komisja, chociażby składająca się z członków Rady Pożytku Publicznego.
Bo ci nasi lokalni artyści mieli pretensje o to, że wydaje się miliony złotych na taką rozrywkę dla mas, tak? Jak chociażby festiwale na Łasztowni pod marką piwa, a nie wydaje się pieniędzy na chociażby Teatr Współczesny.
Wzrost nakładów na instytucje kultury jest i to jest widoczne w budżecie co roku. Natomiast faktycznie no, każdy musi sobie tutaj odpowiedzieć na takie pytanie, czy interesuje go bardziej rozrywka, czy interesuje go bardziej wysoka kultura. Na pewno trzeba to zbalansować i to jest przed nami, to jest jedno z wyzwań, to znaczy takie nakreślenie strategii, nakreślenie pewnych priorytetów działań dla kultury w mieście. To jest absolutnie konieczne.
Mhm. Wiem, że wczoraj się pojawiały takie argumenty i propozycje, żeby lista stałych wydarzeń kulturalnych została ustalona w mieście, żeby było więcej pieniędzy też w związku z inflacją, czy żeby były pieniądze na promocję naszych artystów poza Szczecinem. Tak. Uda się te postulaty zrealizować?
No, od dzisiaj będziemy wspólnie z panią dyrektor wydziału oraz z instytucjami kultury na ten temat rozmawiać, ale też z radnymi. Wydaje mi się, że na pewno część z tych postulatów wydaje się dosyć prosta do realizacji. Wczoraj w trakcie tej komisji nawet pomyślałem sobie, że nie ma czegoś takiego jak taka mapa wydarzeń kulturalnych Szczecina, prawda? Mhm. Nawet z podziałem na dzielnice, gdzie przeglądając sobie tą mapę, najeżdżamy na poszczególne miejsca na mapie i widzimy, że w danym okresie będzie takie i takie wydarzenie. To jest bardzo proste do zrobienia, nie wymaga dużych wydatków, dużych kosztów, a jednocześnie pozwala na większą promocję wydarzeń kulturalnych. Także krok po kroku, no od dzisiaj będziemy zaczynać rozwiązywać te wszystkie problemy. Naprawdę to jest nie tylko kwestia pieniędzy moim zdaniem, to jest też kwestia właśnie rozmów, wsłuchania się w głos artystów, w głos organizacji pozarządowych, bo oni bardzo często mają świetne pomysły, które nie kosztują i nie będą stanowiły obciążenia dla budżetu.
A skoro rozmawiam z byłym radnym z Prawobrzeża, bo tak pan siebie określał, a jednocześnie rozmawiamy o kulturze, to nie mogę nie zapytać o bibliotekę na Majowym. Tam inwestycja rozgrzebana i chyba na razie nic nie wskazuje na to, żeby miała zostać w najbliższym czasie skończona.
Wydaje się, że firma, która prowadzi tą inwestycję, ma ten najtrudniejszy zakręt za sobą. W piątek będę na ten temat rozmawiał z panem prezydentem Michałem Przepierą, który odpowiada za inwestycje, bo faktycznie no, opóźnienie jest gigantyczne, natomiast wiem, że zostały podpisane aneksy do umowy, które wprowadzają nowy harmonogram i nowy termin zakończenia budowy. Trwają prace wykończeniowe na dachu, ale to idzie wszystko bardzo wolno. Tam jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie ja od początku zwracałem na to uwagę, mam nadzieję, że teraz będziemy mogli to zmienić, a mianowicie kwestia jak najszybszego rozpoczęcia budowy miejsc parkingowych, które są zaplanowane wokół mediateki. Jeśli te miejsca parkingowe powstaną, to będzie też łatwiej żyło się mieszkańcom okolicznych bloków. Ja sam mieszkam tam niedaleko i wiem, jaki jest problem obecnie z parkowaniem, no przez to, że jest to cały czas teren budowy i ten teren jest ogrodzony i zniknęła część miejsc parkingowych. Także to jest bardzo pilna sprawa do załatwienia, zważywszy, że w ramach tej całej realizacji inwestycji pieniądze na budowę miejsc parkingowych są wpisane. Także tutaj nie trzeba pozyskiwać nowych środków, to jest tylko kwestia ustaleń z wykonawcą, aby przy okazji tych prac, które obecnie wykonuje, za wolno, to prawda, rozpoczął jak najszybciej budowę miejsc parkingowych.
To nie zniszczy tych miejsc parkingowych, kiedy będzie trwała jeszcze budowa? Bo no jak nie, rozumiem, bo to wokół będzie.
Można tak? zostawić jakąś wąską przestrzeń, nawet trzeba będzie zostawić jakiś przejazd oczywiście na teren budowy. On jest w jednym miejscu, natomiast pozostały teren, który jest wzdłuż ulicy Iwaszkiewicza chociażby, jak najbardziej spokojnie nadaje się do tego, aby te miejsca parkingowe powstały.
Jeżeli jeszcze dwa zdania o kulturze, to ja od razu powiem państwu, że będziemy mieli w czerwcu cykl debat w Radiu Szczecin. Już w najbliższy czwartek o godzinie 20:00 debata przed eurowyborami, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które już w najbliższą niedzielę. Za tydzień w czwartek 13:00 właśnie debata wokół szczecińskiej kultury, na którą też pana oczywiście już dzisiaj zapraszam, także o 20:00, także w studiu S1 w Radiu Szczecin, a 20 czerwca na dzień przed zakończeniem roku szkolnego będziemy debatować w S1 w Radiu Szczecin o stanie psychicznym dzieciaków i młodzieży. Wiem, że pan też tatą nastolatków, to chyba tak. Warto na ten temat debatować,
tak,
prawda?
No to jest problem, który niestety ma coraz większy wpływ na funkcjonowanie rodzin, na funkcjonowanie całego społeczeństwa i problem, który jest przed nami. Oprócz problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa, problemów senioralnych, które są niezwykle istotne, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to będzie bardzo duże wyzwanie dla miast. Myślę, że tutaj też oczywiście, jeśli chodzi o kwestie polityki rządowej, no to tutaj będzie konieczne wsparcie ze środków centralnych i zapewne wprowadzenie jakiegoś programu ogólnopolskiego, który samorządy też będą realizować.
Bo Szczecin ma taki program i chciałem zapytać, bo pana wachlarz tutaj odpowiedzialności, że tak to powiem, to kultura, edukacja, pomoc społeczna i sport. Tak. Czy w tej pomocy społecznej właśnie też się mieści ta pomoc dla dzieciaków? Na pewno w edukacji.
Na pewno w edukacji. W pomocy społecznej bardzo duży nacisk jest położony na sprawy senioralne i będziemy z panią dyrektor wydziału, panią dyrektor Bugajską, z panią profesor Bugajską rozmawiać właśnie między innymi na ten temat, aby rozpocząć jakiś projekt dla młodzieży. Są możliwe środki do pozyskania, możliwa jest wymiana doświadczeń. Najpierw być może jakiś projekt testowy, tak bym to potraktował, który zaangażowałby kilka szkół, a jeśli ten projekt by się zrealizował z sukcesem i widać byłoby jego efekty, można by go wprowadzać na pozostałe placówki oświatowe.
Ale już taki program chyba funkcjonuje też odnośnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Szczecinie.
Był taki program, ale czy jeszcze funkcjonuje obecnie, to nie jestem pewny w tej chwili.
No zdaje się, że się rozkręca właśnie w tym momencie. To tyle, jeśli chodzi o antenę. Uciekamy teraz do internetu. Zapraszam, będziemy kontynuować rozmowę z Marcinem Biskupskim, nowym zastępcą prezydenta Szczecina, na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku. Jeśli chodzi o edukację, no to do tej pory, że tak powiem, rządziła tą częścią, tą gałęzią pani Lidia Rogaś, która no, była związana z edukacją całe życie. Pan teraz jest w stanie podźwignąć ten temat. To jest olbrzymia gałąź, jeśli chodzi o miasto.
Olbrzymia, tak. To jest wielka sfera, niezwykle trudna, ale panie redaktorze, całe szczęście. Zespół, który jest w Urzędzie Miasta, zespół profesjonalistów i razem z nimi będziemy w stanie sobie poradzić ze wszystkimi problemami. Proszę zauważyć, że kwestia oświaty, odkąd udało nam się chociażby z budżetu miasta przekazać środki dla nauczycieli. Nastąpiły też wzrosty wynagrodzeń wynikające z nowej polityki rządowej. To ta sfera jest naprawdę w miarę spokojna. To znaczy tutaj wszystko idzie zgodnie z planem. Przed nami na pewno wyzwanie, bo od 1 września zapewne zmieni się podstawa programowa. Już zapowiedziała to pani minister, ale ja też się cieszę z tego, że będę miał możliwość współpracy z panią prezydent Rogaś, która objęła funkcję pełnomocnika prezydenta. Będę czerpał z jej doświadczenia, z jej wiedzy. Tak jak na początku, każdy, kto wchodzi do nowej struktury, czerpie z doświadczeń i z wiedzy poprzedników.
Bo pani Lidia Rogaś pozostaje doradcą do spraw edukacji prezydenta Krzystka, ale jak rozumiem, tak naprawdę też pana doradcą. Tak?
No, jest doradczynią prezydenta Krzystka, natomiast my mieliśmy już okazję ze sobą współpracować w poprzedniej kadencji i nasze relacje są bardzo dobre, w związku z tym wiem to już, mam takie zapewnienie, że w każdej sytuacji mogę liczyć na pomoc i wsparcie pani pełnomocnik.
Sport to kolejna działka należąca do pana. Tak. Jakie tutaj plany, jakie tutaj największe potrzeby?
No, w chwili obecnej pierwsza kwestia wydaje się zbliżać do rozwiązania dzięki programowi pana ministra Sławomira Nitrasa. Bardzo wiele osób, rodziców, dzieci zwracało uwagę na to, że w Szczecinie są pozamykane orliki. To wynikało z faktu, że nie mieliśmy jako miasto środków na to, aby zatrudniać animatorów. W tej chwili miasto złożyło taki wniosek poprzez MOSiR na wszystkie orliki w Szczecinie, więc liczymy na to, że to dofinansowanie otrzymamy, w związku z czym rozwiąże się ten pierwszy i najważniejszy problem. Poza tym kwestia promocji sportu wśród dzieci i młodzieży. To absolutnie najważniejsza rzecz. Amatorskie kluby sportowe, osiedlowe kluby sportowe, to są te kuźnie, które powodują, że dzieci zamiast siedzieć przy telefonie czy przy komputerze mają tą aktywność fizyczną, a wiemy, że nasza młodzież niestety, ale tyje najszybciej ze wszystkich rówieśników w całej Europie, jeśli nawet nie na całym świecie. W związku z tym no to jest problem, aby motywować młodych ludzi do aktywności, dlatego uważam, że ten amatorski sport będzie kluczowy tutaj, jeśli chodzi o strategię i o działania w mieście.
Czyli dzieciaki już nie będą szukały dziury w płocie, ani przeskakiwały przez ten płot?
Nie wyobrażam sobie, żeby tak dalej było. Tak. Tylko bardzo liczę na ten program ministerialny.
Chodzi o to, żeby było pieniądze i na opiekuna, i na oświetlenie, tak?
Tak, dokładnie.
A proszę mi powiedzieć jeszcze, wracając na chwilę do tego rozkładu, 19 radnych Koalicja Obywatelska, 5 radnych prezydent, 7 Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o nową Radę Miasta. I na pańskie miejsce wskoczyła pani Maria Bochuń, przy czym zdobyła 10 razy mniej głosów od pana. Będzie godnie reprezentować Prawobrzeże?
Tak, znam panią Marię, to jest przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy. Pracuję już od kilku lat z mieszkańcami. Jestem przekonany, że tak. Na pewno też jedna rzecz, panie redaktorze. Jeśli chodzi o moje relacje z mieszkańcami, nic się nie zmienia. Cały czas jestem do ich dyspozycji. Codziennie otrzymuję wiadomości, odpisuję, rozwiązuję problemy. Nie znikam, będę prowadził w dalszym ciągu dyżury, tak jak przez ostatnie niemal 6 lat w filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ulicy Rydla. Będę się spotykał z radami osiedli, w związku z tym jakby tematy związane z Prawobrzeżem będą cały czas w moim sercu i będę cały czas je realizował i dzięki temu też jestem przekonany, że wprowadzę nową radną w te nowe struktury Urzędu Miasta i będzie jej łatwiej z Rady Osiedla przejść do Rady Miasta, także pełne wsparcie z mojej strony.
A generalnie macie bardzo silny mandat jako Koalicja Obywatelska, tak, w mieście. To zdecydowanie ułatwi rządzenie.
Przekonamy się wszyscy, musimy się teraz tego nauczyć. To jest w ogóle nowa sytuacja. Mamy bardzo silny mandat, ale też mamy umowę z prezydentem, której pierwszy punkt brzmi współpraca, dialog. I umówiliśmy się wedle takiej zasady, że tam, gdzie mamy pewność zastosowania jakichś rozwiązań, to jest zawsze jednomyślność. Tam, gdzie mamy wątpliwości, bo takie też na pewno się pojawią, to absolutnie dialog i szukanie rozwiązań. Żadnych rozwiązań siłowych. Chcemy ze sobą współpracować. Jesteśmy w stanie stworzyć bardzo dobry program dla Szczecina i go zrealizować przez te 5 lat, bo to też jest długa kadencja. To wszystko, no, za nami najdłuższa w historii samorządu kadencja, ale ta również 5-letnia to jest długi czas na to, żeby zrealizować wiele zamierzeń, które mamy. Chociażby kwestie związane z komunikacją miejską, które też są mi bardzo bliskie, no bo nawet dzisiaj do studia, do pana redaktora przyjechałem tramwajem, w związku z tym, no, także nic się nie zmienia. Ja jestem, można mnie spotkać w sklepie, w tramwaju, w autobusie i służę pomocą, służę radą nowej radnej. Będzie miała na pewno dobre wsparcie w kolegach z Rady Miasta.
To na koniec chciałbym jeszcze zapytać, bo trudno ominąć ten temat. W najbliższą niedzielę, jak rozumiem, wybiera się pan na wybory.
Oczywiście.
I namawia pan do głosowania?
Tak, namawiam, pomagam jednemu z kandydatów w kampanii wyborczej. Znaczy, to są.
Dlaczego warto pójść na te wybory?
Dlatego, że w zasadzie mamy bardzo prosty wybór. Albo Polska będzie częścią Zachodu, albo odwracamy się od Zachodu i idziemy na Wschód. To niestety coraz bardziej widać z doniesień centralnych, z tych wszystkich afer, które się pojawiają, jeśli chodzi o poprzednią ekipę rządzącą. W związku z tym prosty wybór. Poświęćmy te 10 minut w niedzielę, pójdźmy do urny, zagłosujmy, bo naprawdę to jest niezwykle ważne. Proszę zauważyć, jak zmienił się Szczecin przez ostatnie 6-7 lat. Tutaj jakby skala i natężenie środków unijnych, które zrealizowaliśmy, jest wyjątkowo duża i to widać na każdym kroku. Gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, nie byłoby tego wszystkiego. To każdy musi sobie odpowiedzieć, czy mu się podoba kierunek zmian. Okej, czasami można było nacisk na inne rzeczy położyć. Niektóre inwestycje mogły pójść sprawniej, szybciej. Zgadzam się, ale ogólnie miasto się zmieniło. W związku z tym i to jest zasługa urzędników, to jest zasługa instytucji, które realizują te inwestycje, ale to jest przede wszystkim zasługa tego, że mieliśmy możliwość pozyskiwania środków.
A do pójścia na wybory w najbliższą niedzielę namawiał państwa Marcin Biskupski, mój dzisiejszy gość, nowy zastępca prezydenta Szczecina. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.